Rozmowa kontrolowana.
A w naszym studiu Maciej Łopiński, do niedawna minister w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Rozmawia Jacek Naliwajek.
Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dlaczego odszedł pan z kancelarii prezydenta Dudy?
Dlaczego odszedłem z kancelarii? Komunikaty o moim stanie zdrowia nie były publikowane w latach 2015-2016, ale to, że moje zdrowie było i jest w najlepszym stanie, nie było tajemnicą. Specjalnie różne plotkarskie rubryki nawet o tym pisały. Nie chcemy drzeć łacha z Łopińskiego, bo jest po ciężkiej operacji kręgosłupa, więc nie było to żadne zaskoczenie, przynajmniej również dla pana prezydenta, bo pierwszy raz go prosiłem o to, żeby wyraził zgodę na moją rezygnację latem tego roku. Więc przedłużaliśmy terminy mojego odejścia, aż w końcu ustaliłem, że...
W końcu postawiłem warunek. Odchodzę.
Że tak, bo nie, no ja sobie zdawałem sprawę z tego, że w tym stanie zdrowia ja nie jestem, nie mam możliwości pracowania tak długo i tak wyczerpująco, żebym był w pełni usatysfakcjonowany z tego. A no, bywało, że pracowałem nawet średnio dziennie 12 godzin i no, stwierdziłem, że...
Już nie na ten kręgosłup, rozumiem.
Tak, już nie na ten kręgosłup.
Panie ministrze, jakim prezydentem jest Andrzej Duda? Opozycja mówi, że jest notariuszem PiSu i to jedno, przyznam, z najłagodniejszych określeń.
Czego najlepszym dowodem jest przekazanie ustawy o zgromadzeniach do Trybunału Konstytucyjnego.
Tak? Już mówił, że to jest
typowe zachowanie notariusza. Mhm. Tak. Jeżeli prezydent dostaje na biurko ustawy, które są dobre, które są realizacją obietnic przedwyborczych, jego obietnic, ale nie tylko obietnic całej formacji, która go wysunęła jako kandydata na prezydenta, dlaczego miałby je wetować czy odsyłać do Trybunału Konstytucyjnego? Dlaczego nie ma ich podpisywać? Tylko dlatego, żeby opozycja była zadowolona, że w obrębie obozu władzy dzieje się coś niedobrego?
A prezydent nie miał wątpliwości w kolejnych ustawach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, dotyczących różnego rodzaju zmian prawnych, które przecież były krytykowane przez znaczną część środowiska, choćby prawnego, jeśli idzie o Trybunał Konstytucyjny.
Ale ten Trybunał jest bardzo dobrym przykładem, tak? Bo łatwo zapominamy, że wszystkie działania Prawa i Sprawiedliwości, działania, wszystkie kolejne ustawy naprawcze były spowodowane grzechem pierworodnym. Grzechem, który popełniła poprzednia koalicja, wybierając awansem na zajęte jeszcze miejsca sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo łatwo o tym zapominamy, a to było praprzyczyną i praźródłem wszystkich późniejszych działań PiSu.
Znaczy, myślę, że pamiętamy o tym wyborze trzech sędziów przez poprzedni Sejm awansem. Zresztą ten wybór został zakwestionowany przez sam Trybunał i Platforma przyznała się do tego grzechu pierworodnego, ale Prawo i Sprawiedliwość dokonywało także wyborów, które kwestionował Trybunał Konstytucyjny. To też był grzech.
Ja wiem, no,
i nie pierworodny, to...
Jest coś niezręcznego w tym, że instytucja wypowiada się tak bez żadnej głębszej refleksji nad sobą, tak? I nie wiem, czy to jest dobry przykład. Ja ostatnio zetknąłem się z taką opinią człowieka, którego nazwiska nie chcę wymieniać, a który zrobił na tym habilitację, że Trybunał z racji samego swojego istnienia, tak, ma szczególne uprawnienia, no co jest dość kuriozalnym w prawie określeniem, że instytucja czerpie z samego faktu swojego istnienia wszystkie uprawnienia, no.
Panie ministrze, a jak ocenia pan obecną sytuację polityczną? Podziela pan ocenę Jarosława Kaczyńskiego, że mieliśmy do czynienia i mamy do czynienia z próbą puczu?
Wydaje mi się, że to, co działo się w nocy z piątku na sobotę w Sejmie i w okolicach Sejmu, miało wszelkie znamiona puczu. Było to próbą dokonania zmiany politycznej, nie przez kartkę wyborczą, tylko przez manifestacje uliczne, przez uniemożliwienie demokratycznie wybranym władzom pełnienia ich funkcji. To było bardzo niepokojące zjawisko. Mam nadzieję, że się nie powtórzy.
Jak się nie powtórzy? Bo opozycja okupuje salę sejmową, czeka na wznowienie, nie na nowe obrady Sejmu, a wznowienie tego posiedzenia, które według marszałka Sejmu zostało zakończone. Jakby wyjścia z sytuacji ja nie widzę na razie.
No jeżeli, ja bardzo jestem ciekaw zachowania opozycji, a 11 stycznia...
Będzie nowe posiedzenie Sejmu.
Będzie nowe posiedzenie Sejmu i jeżeli...
A opozycja mówi nie, wznowienie posiedzenia.
Po pierwsze, nie cała opozycja, tylko część opozycji. A
Platforma i Nowoczesna.
Tak, Platforma i Nowoczesna. PSL i Kukiz 15 nie wyrażają już takich poglądów. Punkt, który był tym punktem, głównym punktem, czy pierwotnie pretekstem, tak, do okupacji sali sejmowej, czyli obecność dziennikarzy w parlamencie.
I wykluczenie posła Szczerby.
Słucham?
I wykluczenie z obrad posła Szczerby.
Głównym powodem, pierwszym podnoszonym, było rozporządzenie w sprawie
dziennikarzy. Rozporządzenie, tak, marszałka Sejmu.
I PSL uznał całkiem słusznie, że PiS wykazał tutaj wolę kompromisu. No i że teraz dobrze by było, żeby drugi krok zrobiła opozycja. Więc jeżeli opozycja będzie chciała pracować, jeżeli będzie chciała uczestniczyć w uchwalaniu ustaw, no to wtedy umożliwi marszałkowi Sejmu prowadzenie obrad w sali do tego przeznaczonej. Jeżeli nie, to posiedzenia Sejmu mogą się odbywać, jeżeli te osoby, które okupują salę posiedzeń, nie będą chciały uczestniczyć w pracach parlamentu. Parlament może obradować również w sali kolumnowej. Są do tego warunki.
Mhm. Wczoraj w Rzeczpospolitej ukazał się sondaż, z którego wynika, że 43% Polaków uważa, że stan demokracji w Polsce uległ pogorszeniu w tym roku. 38%, że pozostał bez zmian, a 15%, że poprawił się. Z którą grupą się pan identyfikuje?
Z tą ostatnią.
Że poprawił się,
tak,
stan demokracji?
Tak, że poprawił.
A jakie ma pan symptomy poprawy demokracji?
Stan demokracji się poprawił. A jest większa wolność w mediach, jest większy pluralizm w mediach, a to jest bardzo istotne dla stanu demokracji, bo obywatel może podejmować ważne i odpowiedzialne decyzje w sposób racjonalny, wtedy, kiedy jest poinformowany. Jeżeli nie ma informacji, to nie ma dobrych, mądrych decyzji. To jest prosty związek.
Tylko media o tym stanowią?
Nie tylko media, ale media są...
Panie ministrze, mamy tak, część mediów jest propisowskich, część mediów jest antypisowskich. To jest stan demokracji dobry?
Ale no, to jest postęp w stosunku do czasów, kiedy większość mediów była wyłącznie antypisowska. W tej chwili jest większy pluralizm. Są różne opcje dopuszczane do głosu i to jest postęp w stosunku do czasów, kiedy była jedna słuszna linia.
A widzi pan jeszcze większą rolę, czy możliwość spełnienia takiej roli przez prezydenta, mediatora? Prezydent spotkał się z liderami partii politycznych, tymi sejmowymi, zarówno z Jarosławem Kaczyńskim, jak i z Grzegorzem Schetyną, tak, i z innymi liderami partii politycznych. Czy tutaj jest jeszcze rola dla prezydenta do odegrania, pana zdaniem?
Znaczy,
jak zakończyć ten konflikt?
Rola prezydenta w takich sytuacjach, prezydent jest strażnikiem konstytucji. Natomiast ta sama konstytucja ogranicza możliwości, daje mu taki mandat, jaki daje. Pamiętajmy o tym, że ta konstytucja powstawała w szczególnych okolicznościach. Jej głównym architektem był Aleksander Kwaśniewski, który szył ten garnitur tak, żeby Lechowi Wałęsie nie było w tym garniturze zbyt wygodnie. Po czym nagle się przekonał, że jego ten garnitur, jak go już sam włożył, też uwiera pod pachami. Niestety taką mamy konstytucję, jaką mamy. Prezydent ma bardzo silny mandat pochodzący z bezpośrednich wyborów.
Ma silny mandat społeczny.
Ale uprawnienia ma niewielkie.
Jest lubiany, bo świadczył o tym rankingi popularności i zaufania. W związku z tym wydaje się, że może być taką ostoją porozumienia, że może być takim łącznikiem tych wszystkich sił, chociaż wypowiedź prezydenta, w której powiedział, że w gruncie rzeczy opozycji najwyraźniej chodzi o wzniecanie niepokojów społecznych, chyba trochę zaprzepaściła tę szansę.
Nie wiem, no prezydent odbył całą serię spotkań, jak pan powiedział. Zobaczymy, jaki będzie ich skutek. Zobaczymy, co się będzie działo 11. Ja jestem, mam nadzieję, że jednak opozycja, że jednak Nowoczesna i
Platforma
Obywatelska, to nie jest tak, że te słowa nie mogą mi przejść przez usta, nie, no, że Nowoczesna i Platforma Obywatelska będzie w takim uporze trwała i będzie, oni już się znajdują w tej chwili w sytuacji nie do pozazdroszczenia, moim zdaniem. Więc mam nadzieję, że...
Myślę, że nasz kraj cały się znajduje w sytuacji nie do pozazdroszczenia.
To prawda. Rozmawialiśmy o tym przed programem przez chwilę. A to, w jaki sposób establishment nie dosłyszy i nie dowidzi. Mam na myśli establishment światowy, europejski, część polskiego, a nie dowidzi i nie dosłyszy tego, czego społeczeństwa żądają, jest głuchy na to wołanie, począwszy od sytuacji w Grecji, Brexit, no nie chcę tego wymieniać. To jest moim zdaniem mocno niepokojące. Mhm.
Panie ministrze, zajmował się pan prezydenckim projektem ustawy o frankowiczach. Projekt leży w Sejmie.
Tak.
I co z nim? Nie ma chyba woli jakiejś.
Mam nadzieję, że będą prace nad nim trwały. Projekt jest oczywiście kompromisowy, to znaczy nie jest zadowalający ani dla frankowiczów, ani dla środowiska bankowego.
No, banki chyba były zachwycone tym projektem, bo to okazało się, że to nie będą takie obciążenia, jakich się spodziewali, a frankowicze są bardzo zawiedzeni, panie ministrze.
Wiem, rozmawiałem i z frankowiczami, ale rozmawiałem też z bankami. Banki nie są wcale zadowolone z tego projektu. Co mnie szczególnie nie martwi, niezadowolenie banków. Natomiast proszę pamiętać, że ten projekt jest pierwszym krokiem, że przewalutowanie, które było głównym postulatem frankowiczów, ma nastąpić na skutek dobrowolnych umów pomiędzy bankami a frankowiczami. Mianowicie instytucje nadzoru skupione w Komitecie Stabilności Finansowej przy Narodowym Banku Polskim mają tak zwiększyć wymogi kapitałowe, żeby bankom przestało się opłacać posiadanie w portfelu kredytów odnoszonych do walut obcych, kredytów hipotecznych, kredytów mieszkaniowych. One w tej chwili nie są obciążone, te i wymogi kapitałowe, i wagi ryzyka nie powodują same w sobie, że banki są zainteresowane zmianą przewalutowaniem tych środków. Więc jeżeli, a takie obietnice ze strony i prezesa Narodowego Banku, i ministra finansów i rozwoju padały, to jest lepsze rozwiązanie, bo jeżeli kredyt zostanie przewalutowany po kursie satysfakcjonującym osobę, która ten kredyt brała, to nie ma żadnego zagrożenia trybunałami międzynarodowymi, sądami. Notabene mam nadzieję, że obecna linia orzecznictwa polskich sądów będzie nakłaniać banki do tego, żeby w momencie, kiedy zostaną wprowadzone nowe wymogi kapitałowe dla kredytów odnoszonych, indeksowanych, denominowanych do walut obcych, celowo używam tego skomplikowanego terminu, żeby nie mówić kredyty frankowe, bo to powoduje burzę u frankowiczów, bo to rzeczywiście nie były kredyty frankowe. Tak? Mhm. Rzeczywiście nie były to kredyty walutowe. Były to kredyty odnoszone do walut obcych tylko. Ale nie chcę się już wdawać w szczegóły. Jeżeli daliśmy sobie rok, jeżeli w ciągu tego roku na skutek zabiegów Instytucji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów nie nastąpi oczekiwana przez nas zmiana, to kancelaria jest gotowa do tego, żeby złożyć projekt globalnego rozwiązania problemu, czyli spready, przewalutowanie i mieszkania, mechanizm mieszkania za dług.
Mhm. Tylko mamy sytuację w tej chwili taką, panie ministrze, że projekt prezydencki dotyczący spreadów, on głównie dotyczy przecież spreadów, leży w Sejmie, nie trafił na biurko prezydenta do podpisu, a został włożony, co to był, sierpień?
Tak.
Sierpień został skierowany do Sejmu. Mówi pan, daliśmy sobie rok, od sierpnia ile minęło? No kilka miesięcy, więc niewiele tych miesięcy zostało i frankowicze mówią, prezydent nam w kampanii wyborczej obiecał rozwiązanie problemu. Mija ponad rok od wyboru prezydenta i z tej obietnicy nie wywiązuje się pan prezydent.
Proszę dać nam jeszcze trochę czasu. Mówię, proszę dać nam, tak jakbym ciągle pracował w kancelarii. Ale ja nie pracuję w kancelarii, a natomiast tak, to jest moja formacja, to jest mój program i z tym się identyfikuję dalej.
Czyli jeszcze mamy zaczekać?
Tak, jeszcze zaczekajmy. Ja głęboko wierzę w to, że i prezes Glapiński, i pan minister Morawiecki to są osoby, które odpowiedzialnie, jeżeli coś deklarują, to dotrzymują słowa.
Mhm. To na koniec. Czym będzie się pan zajmował teraz?
Na razie chcę odpocząć. Nie wykluczam jakiejś aktywności publicznej w przyszłości, ale teraz potrzebuję trochę odpocząć, a poza tym nie będę jednak w takim wymiarze jak wcześniej uczestniczył w życiu publicznym.
To miłego Sylwestra, zdrowia i w przyszłym roku dużej aktywności, na tyle, na ile pozwoli zdrowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja też wszystkiego dobrego życzę.